współczucie jest istotną cechą Bożego Miłosierdzia, powiedział ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież zatrzymał się nad przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Ojciec święty zaznaczył, że w gestach i działaniach dobrego Samarytanina rozpoznajemy miłosierne działanie Boga w całej historii zbawienia. Jest to to samo współczucie, z którym nasz Pan wychodzi naprzeciw każdemu z nas. On nas nie lekceważy, zna nasze cierpienia. Wie, jak bardzo potrzebujemy pomocy i pociechy, wskazał papież Franciszek.
Ta przypowieść jest wspaniałym darem dla nas wszystkich, a także zobowiązaniem każdemu z nas. Jezus powtarza to, co powiedział uczonemu w prawie. Idź i ty czyń podobnie. Wszyscy jesteśmy powołani, aby przebyć tę samą drogę miłosiernego Samarytanina, będącego figurą Chrystusa. Jezus pochylił się nad nami, stał się naszym sługą i w ten sposób nas zbawił, abyśmy i my także mogli wzajemnie się miłować, tak jak On nas umiłował.
Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra. Zwracając się do Polaków, ojciec święty powiedział:
Fratelli e sorelle, in questi giorni di giubileo,
bracia i siostry, w dniach trwającego jubileuszu Pan Jezus mówi do nas: idź i czyń miłosierdzie. Jesteśmy wezwani, by pójść do dotkniętych cierpieniem i potrzebujących, by leczyć ich zranienia, które odbierają chęć do życia. Spójrzmy na nasze rodziny, środowisko pracy, parafię, a usłyszymy raz jeszcze słowa Pana. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie wierni odmówili z Ojcem Świętym modlitwę Ojcze Nasz. Prezydenci Polski i Portugalii rozmawiali o kwestiach bezpieczeństwa przed szczytem NATO w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Portugalii spotkał się z prezydentem tego kraju, Marcelo Rebelo de Sousa. Na konferencji prasowej stwierdził, że kwestia bezpieczeństwa południowej flanki NATO będzie omawiana na szczycie sojuszu na równi z problemami Europy Środkowo-Wschodniej.
Wzmocnienie obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie Środkowo-Wschodniej jako odpowiedź na potencjalne zagrożenia, zwiększenie obecności NATO w znaczeniu i oddziałów militarnych, ale także i w znaczeniu infrastruktury, jest dla nas niezwykle istotna. Ale jako ten, który jest gospodarzem szczytu, bo szczyt odbędzie się w Warszawie, chcę zapewnić, że jesteśmy również solidarni z naszymi sojusznikami w sprawach, które dla nich są bliżej. Chodzi o kwestię bezpieczeństwa na południowej flance NATO.
Prezydent Polski był także pytany o kwestię zawieszenia przyjmowania uchodźców, a także przyszłość strefy Schengen. Andrzej Duda zapewnił, że Polska jest lojalnym i odpowiedzialnym członkiem wspólnoty europejskiej. Strzeżemy granicy Unii Europejskiej i wschodniej granicy strefy Schengen. Wywiązujemy się ze wszystkich naszych zobowiązań, podkreślił prezydent. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie zeznawali dziś pierwsi świadkowie w procesie dotyczącym przygotowania lotu do Smoleńska. Były szef kancelarii premiera Donalda Tuska, Tomasz Arabski oraz dwoje urzędników kancelarii i dwoje pracowników ambasady Polski w Moskwie. Zostali oskarżeni o niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu z 10 kwietnia. Mecenas Małgorzata Wasserman, której ojciec zginął pod Smoleńskiem, powiedziała, że była bardzo dużo nieprawidłowości przy organizacji lotu.
Te nieprawidłowości są opisane nie tylko w akcie oskarżenia, ale też w raporcie Najwyższej Izby Kontroli i ówczesna decyzja prokuratury o umorzeniu tego postępowania w zasadzie w swoim uzasadnieniu zawierała, można powiedzieć, swoisty akt oskarżenia, bo opisywała nieprawidłowości ze strony tych osób, które są opisane w akcie oskarżenia. Podobnie zachował się sąd, uchylając decyzję prokuratury i nakazując dalsze prowadzenie tej sprawy. A co za tym idzie? Ta ocena zachowania oskarżonych wedle nas jest jednoznaczne, są oni jakby winni zarzucanych im czynów. Wedle prokuratury było różnie, natomiast proszę nie zapominać, że po to jest rozprawa i sąd i przed nim przeprowadza się dowody, żeby zapadł jeden sprawiedliwy wyrok.
10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i wielu wysokich urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Zatrudnianie więźniów, m.in. przy budowie mieszkań komunalnych oraz wałów przeciwpowodziowych, to jedno z założeń rządowego programu pracy skazanych, który przedstawił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Drugą propozycją jest stworzenie specjalnego funduszu ulg dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli zatrudniać więźniów. Rząd planuje, by zwrot kosztów za jednego osadzonego sięgał 40%. Utworzonych ma zostać także 40 dużych hal produkcyjnych, w których mieliby pracować osadzeni. Przedsiębiorcy zatrudniający więźniów będą mogli wprowadzić do hal własną infrastrukturę. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, prezentując program, wskazał, że korzyści płynące z niego dotyczą wielu aspektów.
Koszt tego programu dla polskiego podatnika to 0 zł. Cały program sfinansują więźniowie ze swojej pracy. Co tu jest najistotniejsze? Spowodujemy, że co najmniej 20% tych środków, wypracowanych środków poprzez cały ten program, wróci do budżetu państwa. Jeżeli uda nam się zrealizować ten program, każdy Polak zapłaci za więźnia co najmniej 30% mniej niż teraz. Co najistotniejsze z punktu widzenia polskiego państwa, więźniowie zaczną pracować. Jeżeli zaczną pracować, to po pierwsze, co chyba niezwykle istotne, będzie takie społeczne poczucie sprawiedliwości. Ale po drugie, wszyscy, bez względu na poglądy, podkreślają, że praca jest najlepszym elementem resocjalizacyjnym.
Zdaniem resortu sprawiedliwości więźniowie chcą pracować i traktują taką możliwość jako nagrodę. Plan ich zatrudnienia został przygotowany na 8 lat. Obecnie swoją pracą osadzeni zarabiają około 200 milionów złotych rocznie. Jednocześnie koszt ich utrzymania sięga 2,5 miliarda złotych. Nie będzie śledztwa w sprawie nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca. Tak zdecydowała prokuratura okręgowa Warszawa-Praga. Śledczy nie dopatrzyli się znamion niedopełnienia obowiązków przez premier, a także pracowników Rządowego Centrum Legislacji. Prokuratura nie stwierdziła, aby doszło do narażenia na niebezpieczeństwo dobra społecznego lub interesu jednostki, zwłaszcza o charakterze umyślnym. Poseł Stanisław Piotrowicz, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, przypomina, że premier Beata Szydło wielokrotnie mówiła, że stanowisko Trybunału Konstytucyjnego nie może być uznane za wyrok, a co za tym idzie, opublikowane.
Z przepisów prawa wynika, że publikowane są wyroki, a nie stanowiska sędziów. I z tego też względu trudno dopatrzyć się charakteru przestępczego w niepodejmowaniu działań, których oczekuje opozycja przez panią premier. Wręcz przeciwnie, uważam, że gdyby pani premier zdecydowała o opublikowaniu tego stanowiska, to wtedy naruszyłaby przepisy kodeksu karnego, przekraczając swoje uprawnienia.
9 marca 12-osobowy skład Trybunału Konstytucyjnego orzekł, że grudniowa nowela o Trybunale narusza cztery zasady Konstytucji. Obecnie nad propozycjami rozwiązania sporu wokół Trybunału pracuje zespół ekspertów, powołany w następstwie wydanej w marcu przez Komisję Wenecką opinii w sprawie zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Parlament Europejski rozpoczął w belgijskiej stolicy dwudniowe obrady. Pomimo apelu ze strony socjalistów, do projektu porządku obrad nie dodano punktu dotyczącego m.in. sytuacji praw kobiet w Polsce. Padł nawet apel o przyjęcie kolejnej rezolucji dotyczącej naszej ojczyzny.
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów domagała się, aby w dniu dzisiejszym dyskutować w Parlamencie Europejskim m.in. na temat praw kobiet w Polsce. Chodzi o zaostrzenie przepisów ustawy antyaborcyjnej w naszym kraju. Grupa SD zaapelowała też o przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji dotyczącej mediów, Trybunału Konstytucyjnego i praw kobiet w naszym kraju. Sprawę komentuje poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Mirosław Piotrowski.
To sytuacja kuriozalna. Jest ona pokłosiem awanturniczych działań europosłów PO i PSL w Parlamencie Europejskim. Ale okazuje się, że już nawet do nich dotarła informacja, że tego typu aktywność szkodzi wizerunkowi nie tylko Polski, ale też ich formacji politycznych w kraju. Dlatego nawet oni byli przeciwni inicjatywie socjalistów.
Ostatecznie jednak wniosek o przeprowadzenie debaty z rezolucją może zostać złożony na najbliższej konferencji przewodniczących. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny deszcz, wysoko w górach śnieg. Opady głównie w północno-zachodniej połowie kraju, tam też po południu możliwe słabe burze. Temperatura od 9-11 stopni na wybrzeżu do 14 na Podkarpaciu. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosło. Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja.